dyski bez dysków. 23 kwietnia 2009, 10:43. Półprzewodnikowe dyski SSD dają szansę na wyeliminowanie z komputera ostatnich mechanicznych elementów. Do przechowywania danych wykorzystują stałą pamięć flash. Dziś już tylko typu NAND. Większość specjalistów nie ma wątpliwości, że tradycyjne twarde dyski zostaną zastąpione pamięciami półprzewodnikowymi. Spór dotyczy tylko daty oraz warunków, które muszą spełniać same napędy oraz system operacyjny potrafiący uwypuklić zalety nowej technologii. Półprzewodnikowe dyski SSD dają szansę na wyeliminowanie z komputera ostatnich mechanicznych elementów. Do przechowywania danych wykorzystują stałą pamięć flash. Dziś już tylko typu NAND. Większość specjalistów nie ma wątpliwości, że tradycyjne twarde dyski zostaną zastąpione pamięciami półprzewodnikowymi. Spór dotyczy tylko daty oraz warunków, które muszą spełniać same napędy oraz system operacyjny potrafiący uwypuklić zalety nowej technologii. Zainteresowanie dyskami SSD wynika z ich zalet. Pierwszą jest brak ruchomych części. W SSD nie ma żadnej rotacji talerzy ani ruchów głowicy odczytu i zapisu, jak w tradycyjnych dyskach magnetycznych. Z tego powodu SSD, w teorii, powinny zużywać mniej energii niż równoważne mechaniczne twarde dyski. Także szybkością SSD powinny górować nad swymi mechanicznymi odpowiednikami, skoro nie marnuje się czasu na ustawienie głowicy odczytu i zapisu nad odpowiednim fragmentem talerza. Pierwsza generacja napędów SSD, wprowadzona do PC-tów 2 lata temu, nie zawojowała rynku. Chwalona za niższe zużycie energii i wydzielanie mniejszej ilości ciepła niż konwencjonalne napędy, okazała się wolniejsza i bardziej zawodna niż obiecywano. Rick Coulson, zajmujący się w Intelu architekturą układów przyspieszających działanie pamięci flash, twierdzi, że czas życia i wydajności dostępnych na rynku napędów SSD zmienia się w bardzo szerokich granicach i zależy nie tylko od jakości samych układów NAND, ale także od wielu innych czynników. Na przykład niezawodność, która jest problemem szczególnie dysków montowanych w notebookach, może się zmieniać w granicach od 6 miesięcy do 5 lat. Pod względem wydajności zapisu niektóre napędy SSD mogą być nawet gorsze od dysków tradycyjnych. To prawdziwa pięta Achillesowa nowej technologii. SSD nie jedno ma imię. Jednym z czynników wpływających na jakość pamięci NAND jest liczba poziomów sygnału zapisywanego w pojedynczej komórce. Może to być jeden komórki single level cell, SLC, albo też kilka poziomów pamięci multilevel cell, MLC. SLC przechowuje jeden bit danych w komórce pamięci, podczas gdy MLC 2 do 4 razy więcej, zapewniając większą gęstość upakowania danych, ale także powolniejszą transmisję, większe zużycie energii oraz krótszy czas życia. Te wady wynikają z konieczności zapisu i odczytu wszystkich bitów przechowywanych w komórce jednocześnie, nawet wtedy, gdy zmianie podlega tylko jeden z nich. Generalnie pamięci SLC kosztują około 2 razy drożej niż MLC, mówi Coulson. Liczba poziomów w komórce nie jest jedynym czynnikiem różnicującym jakość pamięci NAND. Spotykamy pamięci MLC faktycznie szybsze niż SLC. Tajemnica tkwi w metodach przyspieszania zapisu, które mogą podnieść wydajność kompletnego układu. Niestety najczęściej kosztem zmniejszenia jego żywotności, twierdzi. Dysk półprzewodnikowy może być wykonany z 2 rodzajów pamięci NAND. SLC, która przechowuje 1 bit na komórkę, i MLC, która trzyma tam 2 bity albo więcej. Pamięć SLC jest z natury szybsza, pewniejsza i wytrzymuje więcej cykli niż MLC. Natomiast SLC jest droższa w produkcji, ale przechowuje w tej samej objętości znacząco mniej danych niż MLC. Wszystkie SSD znakomicie sprawdzają się w odczycie, zarówno sekwencyjnym, jak i losowym. Problemy są tylko z zapisem. I to szczególnie z danymi rozrzuconymi w małych porcjach po różnych komórkach pamięci. Aby nadrobić tę wadę, producenci próbują kierować dane za pośrednictwem elektroniki sterownika, buforów pamięci, zwielokrotnienia liczby kanałów, równoległego przeplatania układów NAND i odpowiedniego zarządzania zapisem za pomocą oprogramowania. Na przykład w najnowszych dyskach Micron szybszy zapis osiągnięto 2 metodami. Zastosowano bufor DRAM i powiększono liczbę kanałów wejścia-wyjścia. Firmware oszukuje aplikację, że dane są zapisywane w napędzie przypadkowo, podczas gdy faktycznie są przemapowane i wpisywane sekwencyjnie, tłumaczy Gregory Wong, szef firmy konsultingowej Forward Innesichts. Dyski półprzewodnikowe mają największą przewagę nad twardymi w odczycie losowym. Czas odczytu strony czy czas dostępu są 100 razy krótsze. SSD nie mają głowicy, która musi być mechanicznie umieszczona nad odpowiednią ścieżką. Jej przestawienie w dyskach konwencjonalnych zajmuje około 5 milisekund. Wydajność w trybie sekwencyjnym można łatwo łatwo powiększyć za pomocą buforów DRAM, ale to niewiele pomaga, ponieważ większość operacji dyskowych typowego PC-ta ma charakter losowy, mówi Wang. Problem z tym rodzajem zapisu polega na konieczności znalezienia pustego bloku. Jeśli takiego nie ma, to należy wymazać stare dane, a to kosztuje dodatkowe 2 milisekundy opóźnienia, które w sumie składają się na spore spowolnienie całej operacji. Inny problem jest związany z blokową strukturą pamięci flash NAND. Dane nie są zapisywane bezpośrednio, ale na raty. W pierwszej kolejności kopiuje się cały blok do pamięci głównej, tam modyfikuje zawartość odpowiednich komórek i dopiero potem zapisuje całość z powrotem w układzie. W efekcie zamieszanie dotyczy o wiele większej ilości danych niż potrzeba i może trwać nawet do 40 razy dłużej niż czas niezbędny do zapisania pamięci NAND, twierdzi Knut Grimstrud, szef od architektury pamięci masowej w Intelu. Trochę w tym autoreklamy, gdyż podobno Intel zmniejszył ten narzut z 40 do 1,1x. Josep Humsfort z Gartnera twierdzi, że Intel wykorzystuje 10-kanałowe kontrolery i przeplata układy pamięci, tworząc równoległe połączenia między nimi. Dysk Intela ma zapisywać sekwencyjnie 70 i odczytywać 250 MB oraz obsługiwać 35 000 operacji odczytu i 3300 zapisu na sekundę. Typowy PC przeprowadza ich tylko od 300 do 600. SSD dla profesjonalistów. Optymalizacja SSD na potrzeby profesjonalnych systemów, które wykonują wiele operacji wejścia-wyjścia, jest bardzo kosztowna. Wymaga wyrafinowanego firmware znak zapytania oraz oprogramowania wewnątrz kontrolera napędu, np. STEC-INS. Sprzedaje dyski półprzewodnikowe do profesjonalnych zastosowań, które mogą obsłużyć ponad 50 000 transakcji na sekundę. Aplikacje, które wymagają więcej odczytów, ale mniej zapisów, bardzo korzystają na wymianie tradycyjnego twardego dysku na napęd SSD. Przyrost wydajności jest wyraźny. Większość ekspertów jest zgodna co do tego, że przewaga SSD uwidacznia się najbardziej w zastosowaniach profesjonalnych. Nawet nad najlepszymi twardymi dyskami, wykonującymi 15 000 obrotów na minutę i podłączonymi przez fibre channel, według Avicohena z Avian Securities. W niektórych wypadkach najlepsze dyski półprzewodnikowe mają nawet 20-krotną przewagę nad napędami podłączonymi przez fibre channel w stosunku ceny do wydajności. Ze względu na konieczność podłączenia aż 20 twardych dysków, które są wymagane, aby dorównać wydajności odczytu losowego z jednego napędu SSD. Dla laptopów SSD jest uważany za złoty środek, pomagający w wydłużeniu czasu pracy baterii i laptopa, ale większość ekspertów wskazuje na testy, które świadczą o dość iluzorycznych korzyściach. Mniejsze zużycie energii przedłuża działanie przeciętnego laptopa o 5 do 30 minut. To niewiele, ale nie bardzo jest na czym oszczędzać, skoro monitor i CPU zużywają o wiele więcej energii niż napęd klasycznego dysku. Zdarza się, że testy pokazują tendencję odwrotną, kiedy urządzenia z SSD faktycznie zużywają więcej energii baterii niż tradycyjne napędy twardego dysku. Instalując SSD w laptopach i PC-tach, należy zadbać o taki system operacyjny, który wykorzysta jego możliwości. Taki nie jest jeszcze żaden z systemów Microsoftu. Konieczne zmiany nie zostały wprowadzone do żadnego z service packów. Według Gregory Wonga, jednym z powodów ograniczenia wydajności SSD jest niedopasowanie wielkości minimalnej paczki danych obsługiwanych przez system operacyjny. Windows posługuje się danymi w porcjach o wielkości 4 KB. SSD jest też optymalizowany, by obsługiwać dane w częściach 4 KB, ale między jedną a drugą jest tradycyjny interfejs napędu twardego dysku, który otrzymuje dane we fragmentach 512 bajtowych. Wydaje się, że Microsoft jest bardziej skupiony na wzrastających możliwościach ekranu dotykowego PC-ta niż na integracji NAND, podsumował tę sytuację Avicohen. Uważa on, że standardy niezbędne do wykorzystania w pełni możliwości pamięci NAND w napędach SSD dopiero zaczynają przepływać przez różne komitety. Także oprogramowanie w pełni zoptymalizowane pod kątem SSD prawdopodobnie nie ukaże się w sprzedaży w tym roku. Trwałość. Największa obawa. Eksperci zgadzają się, że nowe standardy są niezbędne do mierzenia niezawodności SSD po to, żeby rzeczywista długość życia pamięci flash mogła być jasno zdefiniowana. Jest ponad 80 firm produkujących SSD o bardzo różnej jakości, mówi Unsford. Podobno MTBF średni czas bezawaryjnej pracy napędów SSD z Western Digital to 1,4 miliona godzin. Intel twierdzi, że jego nowe dyski Xtreme SSD osiągają 1,2 miliona godzin. Jednak eksperci mówią, że MTBF jest za mało ścisłym sposobem pomiaru niezawodności napędu, ponieważ różne aplikacje obciążają dyski w różnym stopniu. Lepszą miarą byłaby liczba cykli zapisu, które napęd może obsłużyć, albo obliczenie, ile razy można zapisać i wymazać dane. Chociaż SSD, ze względu na brak ruchomych części grożących złamaniem, mają naturalną przewagę w kategorii trwałości nad twardym dyskiem. Długość życia pamięci flash zmienia się w zależności od kilku czynników. Po pierwsze, znaczenie ma, czy napęd SSD używa pamięci jedno- czy też wielopoziomowej. Według Joela Hagberga z Fujitsu, SLC ogólnie wytrzymuje do 100 000 cykli zapisu albo zapisu na komórkę, podczas gdy MLC może osiągnąć od 1000 do 10 000 zapisów, zanim zacznie zawodzić. Dla porównania, napęd twardego dysku do laptopa produkcji Western Digital ma wytrzymywać do 600 000 cykli zapisu i koszt wyprodukowania pamięci SLC jest dwa razy większy niż MLC, uzupełnia Hagberg. Na dopingu okazuje się, że czasami pamięć MLC może być szybsza niż SLC, jeżeli wykorzysta się lepszą metodę przyspieszania zapisu, która może zwiększyć wydajność kompletnego układu kosztem jego żywotności. Dzięki tym sztuczkom MLC potrafi przewyższyć wydajnością SLC, ale dalej pozostaje pamięcią wielopoziomową. Długość jej życia jest niezwykle zmniejszona, ponieważ komórki przechowują więcej danych, które częściej są zmieniane. Przyczyną dłuższej żywotności napędów jednego rodzaju może także być ich większa wydajność. Twierdzenie, że napędy SSD mogą osiągnąć tę samą długowieczność, co napędy twardego dysku, sprawdza się tylko w markowych urządzeniach, które w sterowniku napędu mają oprogramowanie zrównujące stopień zużycia poszczególnych komórek. Rozprowadza ono równomiernie dane w urządzeniu, aby zapewnić, że niektóre komórki nie będą zużywać się przedwcześnie. Pojemność i długowieczność napędów SSD, zwłaszcza modeli gorszej jakości, montowanych w notebookach, pozostawia wiele do życzenia. Część problemów ma swoje przyczyny w niskiej jakości samych napędów, ale inna rzecz, że ani sprzęt, ani oprogramowanie nie zostały dostosowane do specyficznych wymagań nowej technologii. Systemy operacyjne powinny traktować SSD inaczej niż twarde dyski, powiedział Don Barnetson, szef marketingu dysków półprzewodnikowych w korporacji SanDisk. Podczas Windows Hardware Engineering Conference Winheads w Los Angeles Microsoft obiecał, że nadchodzący Windows 7 będzie lepiej obchodził się z napędami SSD i oczekuje od producentów zarówno PC-tów, jak i napędów zrobienia kroku w tym samym kierunku. Windows 7 wesprze SSD. Dobrze, że Microsoft podwyższa wymagania także względem siebie zamiast obarczać całą odpowiedzialnością producentów SSD, takich jak Samsung, SanDisk czy Intel, ocenił Peter Glaskowski, analityk z Envisioneering Group, ale on i inni eksperci twierdzą, że jeżeli Microsoft nie zrobi jeszcze więcej, proponowane zmiany w Windows 7 podwyższą wydajność SSD tylko w nieznacznym stopniu. Microsoft mógłby zrobić w Windows 7 dużo więcej dla usprawnienia obsługi pamięci i flash, ale do tego trzeba by zmienić interfejs, twierdzi Glaskowski. Tego Microsoft dzisiaj nie ma w planach dotyczących Windows 7. Przystosowanie Windows 7 do współpracy z SSD jest dla tej technologii sprawą palącą. Sprzedaż laptopów, zwłaszcza netbooków, zwiększa się. Jednocześnie ceny SSD spadają, a ich wydajność i jakość rośnie. Prognoza Gartnera, z którą zgadza się Microsoft, przewiduje, że cena dysku półprzewodnikowego o pojemności 512 GB powinna spaść poniżej $300 do roku 2010, a więc daty wprowadzenia na rynek systemu Windows 7. Napędy SSD są na dobrej drodze do wykorzystania pełnego potencjału, twierdzi Frank Shu, jeden z kierowników w Microsoftie. Podczas prezentacji na Winheads wymienił on cztery elementy, dzięki którym Windows 7 ma obsługiwać SSD lepiej niż Vista i XP. Optymalizacja wydajności dysku SSD. W wielu magazynach i portalach internetowych znajdziemy mnóstwo testów nowych dysków SSD, ale najczęściej na podstawie wyników pomiarów wydajności trudno ustalić nawet najprostsze fakty. Wiele osób uznaje, że nie ma problemu i z całą powagą zamieszcza bez żadnego komentarza wyniki różniące się od pozostałych. Jeżeli jeszcze w testach syntetycznych, które polegają na symulacji pracy popularnych aplikacji, różnice w wynikach dają się wytłumaczyć używaniem innej platformy, procesora, pamięci itd., to przyczyny rozbieżności w benchmarkach bezpośrednio mierzących transfery dyskowe można szukać tylko w sferze cudów. Warto zacząć od komputera. Była już mowa o 2 milisekundach traconych na skasowanie dużego bloku pamięci prawie przy każdym zapisie nawet pojedynczych bitów. Większość kontrolerów napędów SSD usiłuje skrócić te opóźnienia, łącząc kilka małych porcji danych w większe partie w celu zapisania ich w jednym kroku. Wtedy kasowanie przeprowadza się raz, a nie kilka razy. Zwykle do takiego połączenia danych wykorzystywany jest mechanizm NCQ, wymyślony do twardych dysków w zupełnie innym celu. Część kontrolerów SSD, w tym Intela, opiera się na możliwościach mostka południowego płyty głównej. Uaktywnienie tego mechanizmu wymaga przestawienia komputera w tryb HC i zainstalowania dodatkowego sterownika. Jak to wykonać bez reinstalacji systemu, napiszemy w jednym z najbliższych numerów. Wysiłek poświęcony na instalację HCI zwraca się w postaci dużego wzrostu wydajności podczas transferu małych plików. Większość użytkowników jest przekonana, że wydajność dysku SSD będzie cały czas taka sama i rzeczywiście, pierwsze napędy z prostymi mechanizmami wyrównywania obciążenia poszczególnych komórek pamięci miały te cechy. Skomplikowanie algorytmów transferu przyniosło efekt podobny do znanego fizykom z mechaniki kwantowej. Nie sposób nawet przewidzieć, czy takie same operacje dyskowe spowodują zwiększenie czy obniżenie wydajności następnych. Ponieważ fizyczna lokalizacja konkretnych danych w komórkach pamięci flash nie jest znana systemowi operacyjnemu, nie może on bezpośrednio manipulować ich położeniem. Ewentualną defragmentację mógłby wykonywać tylko sam napęd. Rozdrobnione części plików pozostają na swoim miejscu, dopóki nie zostaną przesunięte przy okazji zapisania w tym miejscu dużych, niepodzielonych zbiorów danych. W efekcie różnych operacji o większym i mniejszym zasięgu napęd nie ma ustalonego poziomu fragmentacji. W różnych testach przekonaliśmy się, że używany X25M zawsze będzie miał gorszą wydajność niż nowy, bez względu na zastosowanie jakichkolwiek algorytmów adaptacyjnych, usiłujących to zmienić. Są jednak sposoby na przywrócenie optymalnej wydajności dysku. Dwa z nich zaproponował sam Intel. Sposób pierwszy. Pierwsza kuracja polega na przeprowadzeniu sekwencyjnego zapisu na leczonym napędzie za pomocą programu Iometer, który należy tak skonfigurować, żeby wykonał test trwający 1 sekundę. Na napędzie musi być pusta partycja NTFS. W takim wypadku Iometer przygotuje napęd do testu odczytu, wypełniając sekwencyjnie cały dostępny obszar plikiem iobw.tst. Wszystkie LBA napędu zostaną oznaczone jako dane użytkownika i to spowoduje szybką adaptację napędu do typowej pracy. Sposób drugi. Alternatywna i szybsza metoda polega na wykorzystaniu narzędzia TDRASE w wypadku X25M w wersji wcześniejszej od 4.0 do wykasowania całego dysku. Polecenie SecureRASE spowoduje zwolnienie wszystkich lokacji LBA zapisanych wewnętrznie w napędzie. To odpowiada stanowi, jaki nadaje się dyskowi w wytwórni przed wysyłką i powinno przywrócić optymalną wydajność. Aby zachować dobrą wydajność SSD, nie należy na dysku umieszczać często używanych plików w rodzaju temporary Internet Files. Istotne jest także zrezygnowanie plików wymiany. Warto też unikać aplikacji zapisujących nawet duże pliki, ale małymi porcjami, takich jak BitTorrent. Kluczowe jest również nieuruchamianie żadnych programów defragmentujących. Ten stan rzeczy może się szybko zmienić. Do akcji wkraczają kontrolery dysków SSD z dużo większymi możliwościami. Samsung S3C 49 czy nowy Barefoot z debiutującej firmy IndieLinks, zastosowany w Vertexach z OCZ. To prawdziwe komputery z procesorem ARM i wymiennym programem. Prawdopodobnie tutaj zostaną ulokowane nowe algorytmy, które wspólnie z wielką pamięcią podręczną pomogą dyskom półprzewodnikowym lepiej udawać talerze i głowice tradycyjnych twardzieli. Nowy interfejs wstrzymany. Microsoft nie wyraża chęci zaadaptowania do Windows 7 nowej technologii interfejsu dyskowego, napisanej specjalnie w celu zwiększenia szybkości pracy i długowieczności dysków półprzewodnikowych. Nazywa się ona Non-Volatile Memory Host Controller Interface. Rozwinięta przez Intela, NVMe HCI zastąpiłaby interfejs ATA, pierwotnie przeznaczony do napędów twardego dysku i z konieczności używany także przez SSD. Paradoksalnie, Microsoft publicznie poparł NVMe HCI jako potencjalny przyszły standard, ale nie jest skłonny wprowadzić go do 7. Jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby decydować o zaimplementowaniu tego interfejsu do systemu, powiedział Jeff Price z Microsoftu. Dostępność hardware'u NVMe HCI jest jeszcze na etapie embrionalnym. W efekcie, projekt w tym momencie byłby dla nas za trudny. Rezerwa Microsoftu znalazła poparcie u Stevena Weingera, kierownika działu marketingu pamięci NAND w Samsungu. Nie uważam, żeby NVMe HLC był koniecznie potrzebny w Windows 7, powiedział. Inni twierdzą, że Microsoft może stracić okazję na objęcie technicznego prowadzenia w SSD. Twórcy systemów operacyjnych mają okazję zrobić o wiele więcej dla przystosowania systemu plików i aplikacji do SSD, ale nie da się tego zrealizować z interfejsem ATA, stwierdził Glaskowski. Wydajność. Nawet sprzedawcy dysków półprzewodnikowych zgadzają się, że kiedy dochodzi do pytania o wydajność, mają niewiele dobrych wiadomości do przekazania. Niektóre napędy SSD zapisują wolniej niż klasyczne twarde dyski. to zależy, jak wielka liczba danych jest jednocześnie zapisywana. Jeżeli to dotyczy 10 MB, prawdopodobnie oba tempa będą porównywalne, ale jeśli mowa o 1 GB, to raczej nie, twierdzi Joseph Hunsford z Gartnera. Pat Wilkison, wiceprezydent do spraw rozwoju pamięci flash w firmie STEC, mówi, że wyniki testów w napędach SSD zmieniają się bardzo mocno. STEC sprzedaje najlepsze pamięć flash producentom komputerowych systemów do zarządzania i przechowywania danych, takim jak EMC, które używa ich do wydajnych macierzy w systemach Symmetrix i Celarion. Klasa produktów, jakich wymaga EMC, jest zasadniczo różna od tej, której potrzebują notebooki, mówi Wilkison. W rzeczywistości wydajność zależy bardzo wyraźnie od aplikacji, która z napędu korzysta. Szybkości zapisu losowego są straszne, a dla użytkowników peceta zapis jest ważny. Najszybszy dysk do peceta, Velociraptor firmy Western Digital, w 3,5-calowej obudowie, z pojemnością 300 GB i szybkością 10 000 obrotów na minutę, osiąga w trybie burst 250 MBS. Nie widać tu przewagi nowej technologii. W ciągu niespełna 10 lat sprzedaż pamięci NAND flash sięgnęła 16 miliardów dolarów. To najszybciej rozwijająca się technologia w historii rynku półprzewodnikowego, która może zmienić DRAM na fotelu lidera w kategorii pamięci półprzewodnikowej, twierdzi Imhande z Objective Analysis w ostatnim sprawozdaniu. Gartner przewiduje, że produkcja tanich SSD wzrośnie z 635 tysięcy jednostek w 2007 roku do ponad 33 milionów w 2012. To 117% wzrost rok do roku przez 5 lat, komentuje Hunsford.